Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Dziś w towarzystwie, miłym towarzystwie, ze mną w studio Agnieszka Wojnarowicz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Agnieszko. Agnieszka jest naszym współpracownikiem w Radio Zachód. Nieraz Państwo słyszycie na naszej antenie i materiały, które przygotowuję także dla radia. Mam nadzieję, że w tym roku szkolnym i nie tylko będzie pomagała mi współprowadzić te młodzieżowe audycje, także w zastępstwie. No ale to wszystko przed nami, a my dzisiejszym tematem naszej audycji będzie winobranie, ale w takim nietypowym wydaniu, bo w czasie winobrania odbywała się jedna akcja młodzieży, akcja Stacja Jezus, podczas której młodzi ludzie nie tylko ewangelizowali uczestników winobrania, zjeżdżających się przecież do Zielonej Góry, nie tylko z, czy przychodzących na winobranie, nie tylko z samej Zielonej Góry, ale także z okolic, czy z całego województwa, a nawet z całej Polski, czy z okolicznych również państw. Dlatego taka inicjatywa również dość sporo osób przyciągała na deptaku, jak się okazuje. Będziemy sobie dzisiaj o tym rozmawiać z jej uczestnikami, ale najpierw wysłuchajmy sobie krótkiej relacji, którą z tego wydarzenia przygotowała Zofia Popielecka.
Nazywam się Elżbieta Grzelak, jestem koordynatorem rejonowym Odnowy w Duchu Świętym na rejon zielonogórski. Niedawno mieliśmy ewangelizację w Sławie podczas rapstacji. Było to nasze wyjście do młodzieży i wtedy gdzieś jeszcze bardziej rozpaliło w nas pragnienie, aby wychodzić do ludzi ze świadectwem o Jezusie, o nowym życiu, o tym, że warto być chrześcijaninem, że jest to piękne życie. I stąd też było natchnienie, żeby wejść też na te różne wydarzenia przy winobraniu i tutaj służyć.
Paweł Krzesik. Jestem akurat w mniejszości znacznej, jeżeli chodzi o młodzież, która na obecny moment jestem w stanie stwierdzić, że jestem naprawdę wierzącą osobą i też dzięki temu chcę się z tym dzielić innymi. Głównie z moimi rówieśnikami właśnie, do których najtrudniej jest dotrzeć właśnie. W zależności naprawdę od tego, jaki kto miał przeżycia związane z Kościołem. Ja też tak stawiam sobie za cel pokazanie, że Kościół to nie tylko niedzielna msza i taka jakaś taka przymuszona modlitwa, tylko że Kościół też może być przyjemność. To są przede wszystkim ludzie.
Marek Kuliczkowski, jestem zwykłym członkiem. Ogólnie ludzie są w szoku, bo myślą, że ogólnie same pojęcie Kościoła odbywa się tylko i wyłącznie w świątyni. Nic się na zewnątrz nie dzieje. Ludzie wychodząc z Kościoła wracają do tej tak zwanej szarej rzeczywistości. Wydaje mi się, że jak wychodzimy do ludzi z uśmiechem na twarzy, pokazujemy, że coś, jakaś inicjatywa się dzieje, ludzie są w szoku i no wezmą tą ulotkę, przeczytają. Czy ktoś się zainteresuje? No zobaczymy, tak? Jeżeli no z tych nawet, nie wiem, 100 osób, niech 10 będzie zainteresowanych, niech te 10 osób następnym osobom przekaże, co się dzieje. No myślę, że to dla nas będzie naprawdę bardzo duże osiągnięcie. No tego jest taki cel, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, co robimy, po co to robimy i jaki jest tego cel.
Patryk Skalski, koordynator i inicjator akcji Stacja Jezus. Tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli się robi z Bogiem. Z drugiej strony ewangelizacja jest zawsze możliwa, tylko trzeba dobrać odpowiednie środki i metody działania. Przede wszystkim mamy do zaproponowania też bardzo ważną, istotną przez modlitwę uzdrowienie. Wiele osób choruje po pandemii na powikłania pokowidowe. Zmagają się też z innymi chorobami, więc tam czas modlitwą uzdrowienie będzie, myślę, ważną rzeczą w kontekście działań ewangelizacyjnych, ponieważ cuda zawsze są ewangelizacyjne, wskazujące na Jezusa. Poza tym w piątek i w sobotę o godzinie 19 będzie uwielbienie, modlitwa uwielbienia, czyli modlitwa trochę inna niż znamy z kościołów, gdzie będzie modlitwa bardziej spontaniczna. Będzie gitara, która będzie podprowadzała do modlitwy, a w piątek też o godzinie 20 będzie koncert hip-hopu chrześcijańskiego, który zagra raper Kola. I te działania wszystkie mają nakierunkować człowieka na to, że Kościół nie jest tylko zamknięty w ścianach, że Kościół jest Kościołem radosnym, przeżywającym nieustannie zmartwychwstanie. Radość, która towarzyszyła apostołom w dniu pięćdziesięcznicy, chcemy też tą radością się dzielić z zielonogorzynami, gośćmi, którzy przyjadą na to winobranie.
No tak, usłyszeliśmy trochę o samej inicjatywie, a z nami już jest przy telefonie Michał Wieruszewski. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
Dobry wieczór, tak, oczywiście.
A z tobą jest także Anna Niemirowska, czyli się Ani
tak,
nie słyszymy.
Jestem.
Witajcie. Witajcie bardzo serdecznie. No właśnie, chcielibyśmy z wami trochę porozmawiać o tej inicjatywie. Skąd w ogóle taki pomysł i skąd to się wzięło? W drugiej części oczywiście będzie lider tego całego zamieszania, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż chciałbym od was zasłyszeć, skąd w ogóle pomysł tej audycji powstał. Ale zanim to jeszcze przypomnę i zaproszę naszych słuchaczy do łączenia się z nami. Można skomentować, można opowiedzieć też własne doświadczenia. z takimi wspólnotami, o których dzisiaj będziemy sobie mówić, albo może ktoś z Państwa uczestniczył w tej inicjatywie Stacja Jezus na Winobraniu, na Winobraniu samym widział, jak ewangelizują młodzi i chciałby się do tego odnieść. Zachęcamy do dzwonienia do naszego studia pod numer telefonu 68 324 22 55. Powtórzę, 68 324 22 55. Czekamy na telefony. No i wracam do naszych gości. Zacznijmy może od Michała. Michale, skąd pomysł? Powiedz trochę więcej o tej inicjatywie.
To może zacznę od tego, że tak naprawdę Stacja Jezus to jest taka właśnie inicjatywa ewangelizacyjna, która ma na celu wychodzenie na ulicę. I tak jak moi przedmówcy mówili, wychodzenie na ulicę z radością, ogromną radością i dzieleniem się swoim życiem, swoim świadectwem, swoją wiarą z drugim człowiekiem. I to jest tak naprawdę piękny czas spotkania z drugim człowiekiem, poznania drugiego człowieka. I to jest też taki piękny czas, gdzie druga osoba może właśnie zobaczyć ten Kościół jakby troszkę z innej strony. I tak naprawdę też do tego całego wydarzenia zachęcił nas papież Franciszek, który niejednokrotnie przypominał nam, że powinniśmy właśnie wstać z kanapy, wstać z tak zwanego ciepłego fotela i zrobić coś sensownego dla drugiego człowieka, żeby przełamywać te pewne takie granice komfortu na rzecz drugiego człowieka. No i my tak staramy się właśnie wychodzić do drugiego człowieka i głosić właśnie tą dobrą nowinę.
Ale pozwól, Michał, że ci przerwę jeszcze na chwilę. To jest tak, że ty jesteś w jakiejś wspólnocie, czy to wyszło po prostu tak od ciebie, spotkałeś się z Anią, mówicie, dobra, idziemy na miasto ewangelizować ludzi. I jak to w ogóle, skąd to w was takie pragnienie, potrzeba taka wystąpiła?
To już mówię, właśnie my jesteśmy we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym i tak naprawdę takie wspólnoty są praktycznie w każdej parafii. My to prawda jesteśmy z Zielonej Góry, z Konkatedry, Patryk jest z Nowej Soli, też w wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym i stąd też zrodziło się takie pragnienie. Te wspólnoty mają to do siebie, że są wspólnotami charyzmatycznymi, takimi właśnie spontanicznymi, jak Patryk też powiedział w przedmowie mojej. I to też nas bardzo tak, Duch Święty bardzo nas napełnia, żeby po prostu dzielić się z tym, co my przeżywamy. I tak naprawdę od tych wspólnot to wypływa.
Z tobą jest też Ania. Aniu, pytanie do ciebie.
Tak?
Dlaczego Winobranie? Dlaczego wybraliście taki moment, kiedy ludzie przyjeżdżają do Zielonej Góry w dużej mierze pobawić się, zrobić też, być na koncertach, skorzystać z Wesołego Miasteczka, pochodzić po straganach, mydło, powidło zobaczyć. Oczywiście niektórzy uprawiają tą enoturystykę, czyli poznać winnice, winiarzy, zakosztować tych wszystkich trunków, a wy wychodzicie do nich z Jezusem. Dlaczego taki pomysł?
Dlaczego Winobranie? No to tak, zaczynając w ogóle też mowę jakby o naszej ewangelizacji, musimy wrócić też do takich korzeni, od tego, gdzie się zaczęła Stacja Jezus. Stacja Jezus zaczęła się w Sławie podczas rapstacji i poczuliśmy takie ogromne wyzwanie właśnie skierowane do wszystkich młodych. To jest też piękne i pokazuje, jak działa Duch Święty, że mimo tego, że jesteśmy z różnych miejscowości, z różnych wspólnot, Pan Bóg nas powołał do tego samego, czyli do tego, żebyśmy wychodzili do młodych ludzi i opowiadali im o Panu Bogu i o Panu Jezusie. I żeby zobaczyli, że my jako młodzi ludzie, żyjąc blisko Pana Boga, też się cieszymy, też pijemy czasami wino i właśnie, że jest w tym naszym życiu taka radość, ale jest też obecny Pan Bóg, że jedno nie wyklucza drugiego, czyli bycie w kościele, bycie blisko Pana Boga, to nie jest życie smutne, to nie jest życie zamknięcia w czterech ścianach, że to jest właśnie pełnia radości i pełnia życia. No i przede wszystkim, że właśnie Pan Bóg też chce, żebyśmy byli blisko przede wszystkim drugiego człowieka. No i właśnie cała ta nasza inicjatywa Stacji Jezus zaczęła się podczas rapstacji, gdzie bawiło się wielu młodych ludzi w Sławie. No i teraz jak zaczęło się Winobranie w Zielonej Górze, to poczuliśmy z kolei wezwanie właśnie na Winobranie, gdzie również bawi się wielu młodych ludzi, gdzie będzie dużo alkoholu, będzie też czasami trochę za dużo używek. I żebyśmy wyszli do tych młodych ludzi i z nimi porozmawiali na temat Pana Boga i żebyśmy przybliżyli im też no nasze życie, żeby mogli zobaczyć, jak to wygląda u nas na co dzień.
Jak tak was słucham i słyszę, gdzie idziecie i gdzie chcecie głosić Jezusa, no to nie jest to, to nie są ściany kościoła, to nie jest miejsce, gdzie spodziewamy się, że spotkamy tam ludzi podobnych nam, czyli katolików, to nie są spotkania wspólnot, tylko po prostu droga, ulica, a nawet koncert, rap stacja, no to tam się raczej spodziewamy, że tam będzie muzyka i że tam będą ludzie raczej nastawieni na to, że przyjechali sobie posłuchać muzyki, a wy do nich idziecie z kościołem. To jest taka trochę odwaga, to jest taki dla was, dla tych, którzy tam idą, to jest dla was takie pójście w nieznane, zanurzenie się, no co oni od nas tutaj chcą, my chcemy się bawić, a oni nam mówią o Jezusie. Spotykaliście się z jakimi reakcjami? Jak tam szliście?
Spotykaliśmy się na szczęście z bardzo pozytywnymi reakcjami, to jest na wszystkim piękne. A poza tym no my na tych akcjach też się pojawiamy po to, żeby się pobawić. Jesteśmy też młodymi ludźmi, lubimy spędzać czas ze znajomymi. Mamy w życiu czas tak naprawdę na wszystkie rozrywki, na jakie mają też inni ludzie. Więc wychodzimy po prostu do tych młodych ludzi, żeby z nimi porozmawiać, żeby czasami też porozmawiać o problemach, przez które przechodzą, trudnościach. Czasami o ciężkiej przeszłości na przykład, przez którą wielu młodych ludzi gdzieś tam przechodzi. I żeby pokazać im, że zapraszając Pana Boga i Jezusa do swojego życia, jest nam przez te problemy i trudności łatwiej przejść. No i właśnie, że Pan w ogóle ma w nasze serca ogromną miłość, też potrzebę bycia z drugim człowiekiem.
A zdarzały wam się takie sytuacje? A zdarzały się wam takie sytuacje, że ktoś przyszedł, powiedział wam, że ma z czymś kłopot, trudność, potrzebuje wsparcia duchowego na przykład? No albo innego i w sumie ma możliwość właśnie z kimś o tym porozmawiać w końcu, bo do tej pory nie miał. Są takie sytuacje?
Praktycznie za każdym razem tak jest. Właśnie to jest piękne, że za każdym razem jak właśnie wychodzimy na ulicę, Pan Bóg jednak stawia na naszej drodze osoby, które gdzieś tam troszeczkę może się pogubiły w życiu, nie wiedzą jak mają sobie radzić z swoimi problemami. I to jest tak piękne, że też otwierają się te osoby, wbrew pozorom, właśnie w rozmowie i gdzieś tam chcą się podzielić swoją historią życia. I to też piękne jest, bo to też jest trudne jakby dla nas, żeby właśnie przełamać te bariery i wyjść. I wydaje mi się, że zawsze jest taka obawa, ale jednak fajnie jest, że Pan daje łaskę, że Pan Bóg daje łaskę, żeby jednak pójść. I jest wiele takich pięknych rozmów, które myślę, że nie budują i te osoby, do których my jesteśmy posłani, ale z pewnością także budują nas, i też naszą wiarę umacniają i też takie piękne dają poczucie, że w jakiejś chociaż małej części mogliśmy przyczynić się do takiej może zmiany drugiego człowieka, że też możemy być takimi narzędziami w rękach Pana Boga. Ale to jest właśnie piękne. Myślę, że szczególnie mnie to dotknęło, że ludzie pragną się tym podzielić, że ludzie też są pragnieni rozmowy z drugim człowiekiem. Doświadczyłem, że wiele osób, wbrew pozorom, nie ma w swoim otoczeniu osoby, z którą mogłaby się właśnie podzielić takimi trudnymi rzeczami.
Ja wspomniałem o pewnego rodzaju odwadze, bo mieliśmy za sobą takie obrazki, nawet w Polsce ostatnimi czasy, że na ulicach pojawiały się protesty, katolicy byli obrażani, kościoły były wymalowywane w różny sposób i zwracało się wielu ludzi w kierunku właśnie innych osób, które są wyznania katolickiego, z pewnymi rodzajami hasłami, które no niekoniecznie były przyjazne, tak to nazwę dość enigmatycznie, dyplomatycznie. No ale takie obrazki w telewizji widzieliśmy. Czy wy, idąc właśnie między ludzi, po pierwsze pokonujecie jakąś barierę, prawda? To nie jest tylko tak, że dobra, katolicy idą do katolika, ale często człowiek do człowieka. Jak zagadać, jak pogadać z nim o czymkolwiek. No a dopiero potem jeszcze kolejna sprawa, jak pogadać z nim o Bogu, żeby on chciał w ogóle w temat wchodzić. Czy spotykacie się z reakcjami także odrzucenia albo powiedzenia, no nie, to mnie to nie interesuje, jestem ateistą, ten temat w ogóle nie do mnie. Zwłaszcza młodzi ludzie, mówi się o tym, że oni też ostatnimi czasy z Bogiem to mniej wspólnego mają, bo na przykład nie widać ich w kościołach. To jest też taki wasz cel, że chcecie do tych ludzi dotrzeć właśnie poprzez wyjście do nich bezpośrednio?
Ja myślę, że to jest troszkę tak, że przede wszystkim Pan Bóg nas przygotowuje do tej posługi, czyli On nam daje odwagę, On nam też często wskazuje osoby, do których mamy podejść, z którymi mamy porozmawiać. Czasami dostajemy też natchnienia a propos tego, na jaki temat będziemy rozmawiać, z jakimi problemami borykają się te osoby, więc w jakiś sposób no my nie jesteśmy w tym sami, tak? Za tym stoi Pan Bóg, więc On nas prowadzi, On nami kieruje i to jest takie niesamowite zawsze. No i wspomniał Pan właśnie o tym, że czasy współczesne może nie do końca są przyjazne katolikom, ale powiem tak, 2000 lat temu Pan Jezus był przez ludzi na ziemi potraktowany no strasznie, tak? Bo wiemy, jakie były losy Jezusa, jak był wyśmiewany, jak był opluwany i jak wyglądało Jego życie na koniec. Jesteśmy na to przygotowani, że nie wszyscy ludzie będą reagowali entuzjastycznie, że ktoś może nas, no po prostu, że może nas potraktować też źle. Ale się tego nie boimy, bo Pan Jezus wzywa nas w Ewangelii do tego, żebyśmy wychodzili do ludzi, żebyśmy nieśli światło, żebyśmy nieśli dobro, żebyśmy pomagali innym ludziom. I też jedno z najważniejszych przecież przykazań, które zostawił nam Jezus, to jest miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Więc my wychodzimy po prostu z otwartym sercem na ulicę, gotowi na to, żeby pomóc innym ludziom, gotowi na rozmowę z drugim człowiekiem, zawsze w przyjaznej atmosferze. No jak zareaguje druga strona, to nigdy nie wiemy, ale nie boimy się.
To ja sobie też pozwolę zadać pytanie właśnie wam. Jak to technicznie wyglądało? Wy mieliście jakiś namiot, czy po prostu szliście ulicą i sami zaczepialiście ludzi? Jeśli tak, to w jaki sposób zaczynaliście taką rozmowę? Czy to do was podchodzili bardziej?
To było, tak naprawdę za każdym razem jest inaczej. Duch Święty działa zupełnie na każdy nowy sposób. Ale to było tak, że nie mieliśmy żadnego namiotu. Wychodziliśmy po prostu na miasto. Wychodziliśmy po prostu się przejść i patrzyliśmy gdzieś tam, patrzyliśmy osoby, które po prostu, których mogliśmy podejść. Ale też ważne jest to, co Ania powiedziała, że przed wyjściem zawsze modlimy się. I to jest też piękne, że Pan Bóg też w naszych sercach porusza nas, nasze serca i wskazuje, do kogo mamy pójść. Czasami to pokazuje jakieś miejsca, czasami pokazuje, mówi nam imię, ile osoba ma lat, jakie ma jakieś schorzenie. I to jest piękne, że po prostu wystarczy po prostu jakby właśnie też zaufać, przecież to jest ważne, zaufać, wyjść i wtedy Pan prowadzi nasze kroki. A jeżeli chodzi o rozmowę, to jest bardzo różnie, bardzo od różnych tematów się rozpoczyna, bardziej takich ogólnych, światowych, ale za każdym razem przechodzi się właśnie na takie tematy, na temat wiary, na temat tego, dlaczego wierzę, kim jest dla mnie Pan Bóg. No i to też powiedziałam wcześniej, że to jest piękne, że te osoby, mimo tego, że może nie mają za wiele wspólnego z Kościołem, pragną się otworzyć i też powiedzieć ich takie doświadczenia, takie duchowe.
A jak taką rozmowę zaczynaliście?
Były na przykład koncerty, to zapytałam się właśnie, jak ci się podoba, skąd jesteś, jak spędzasz czas, czym się zajmujesz. I to jest też piękne, że te osoby nie patrzyły na mnie tak spod oka, tylko jednak właśnie pragnęły też porozmawiać. I tak naprawdę temat już, tak powiem, sam leciał, że zawsze się znalazł jakiś temat, żeby porozmawiać. No, więc myślę, że od tego właśnie.
No ja myślę, że prowadzimy rozmowy tak, jakbyśmy prowadzili tak. Rozmowy po prostu normalnie na każdej innej płaszczyźnie. Także no po prostu, jeżeli żyjecie blisko Pana Boga, to macie w sobie miłość do drugiego człowieka, otwartość na drugiego człowieka i podchodzimy po prostu porozmawiać z tymi ludźmi o ich życiu, o tym, jak spędzają winogranie, na jakich koncertach byli, poznać ich. I po prostu jak czujemy, że chcą z nami porozmawiać też na tematy duchowe dotyczące wiary Pana Boga, to wchodzimy też na takie tematy, a jeżeli czujemy, że te osoby nie czują się komfortowo, nie wiem, wprost odmówią rozmowy na ten temat, no to rozmawiamy po prostu jak z kolegą, z koleżanką, znajomym, którego spotykamy na ulicy o już takich bardziej codziennych sprawach. Życzymy zawsze dobrej zabawy, no i nasze drogi gdzieś tam się rozchodzą. Także ta rozmowa przebiega różnie, w zależności od tego, na co też jest otwarta druga strona, nie?
Mhm. Ale jesteście jako, że tak powiem, no name, czy po prostu przedstawiacie się, że jesteście z tej właśnie, że po prostu ewangelizujecie w pewnym etapie rozmowy?
No jak nasze, to zależy. Jeżeli na przykład rozmawiamy, jeżeli nasza rozmowa przechodzi na tematy związane z Panem Bogiem, no to zawsze się przedstawiamy. Zresztą na samym początku już się przedstawiamy, tak? Michał, Ania. Też właśnie słuchamy tego, co chce nam powiedzieć druga strona. I tak, no, opowiadamy też o sobie, jak są pytania konkretne, na przykład jak się potoczyły nasze losy, albo jak się rozpoczęła nasza droga z Panem Bogiem, w jakiej jesteśmy wspólnocie, no to, to też zawsze opowiadamy o tym, jak to wygląda u nas na co dzień i jak się zaczęły też właśnie, jak się zaczęło nasze nawrócenie, jak się zaczęła nasza droga z Panem Bogiem.
Tak, to chciałem jeszcze dodać tylko, co Ania powiedziała, że to też bardzo piękne, że te osoby właśnie bardzo często pytamy się na koniec, czy chcą, żebyście się pomylili i właśnie praktycznie no, bardzo często się zgadzają i też piękne jest to, że modlimy się w różnych miejscach. Wczoraj, w sobotę, modliliśmy się na placu teatralnym, gdzie było mnóstwo osób. Poznaliśmy mężczyznę, który właśnie spędziliśmy sporo czasu. Na koniec właśnie pomodliliśmy się i też tak, Duch Święty dał taką odwagę, że nie przejmowaliśmy się, co kto nas pomyśli, chociaż wiele osób pewnie patrzyło, bo to było na środku. I ta osoba nawet gdzieś nie krępowała się i gdzieś tam też było dla niej to bardzo ważne.
No tak, dużo można by jeszcze opowiadać, ale nasi kolejni goście już też czekają, a Patryk jest już pod telefonem. Takie SMS od niego otrzymuje. Michał i Ania już też do następnych obowiązków się śpieszą, także dziękujemy wam dzisiaj za tą część. My jeszcze oczywiście zachęcamy do tego, żeby do nas dzwonić pod numer 68 324 22 55. Powtórzę 324 22 55 68. Oczywiście na początku. Aniu, Michale, bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję.
Dziękuję.
Dziękujemy
również. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy. A my po krótkiej przerwie muzycznej zaraz łączymy się z Patrykiem.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy po przerwie. A teraz naszym gościem jest Patryk Sokalski. Dobry wieczór, Patryku.
Witam wszystkich przed radiami.
Tak jest, przed odbiornikami radiowymi, tak to, tak
nie
to u nas.
Sam, bo jest ze mną jeszcze kolega ze wspólnoty, Marek Kuliczkowski.
O, dobry wieczór, Marku.
Dobry wieczór, cześć Łukasz, Marek Kuliczkowski z tej strony.
Kłaniamy się wam serdecznie. Skąd przybywacie do nas, mimo że przez telefon się słyszymy, to wy nie jesteście z Zielonej Góry?
Jesteśmy z Nowej Soli.
Nowa Sól, kłaniamy się serdecznie. Za chwilę porozmawiamy sobie, co was przygnało na winobranie i dlaczego nie było to sama zabawa, ale za chwilę o tym, bo ja tylko przypomnę, że tematem dzisiejszej naszej rozmowy jest właśnie typowa inicjatywa na, podczas winobrania, niekulturalna, nie związana z enoturystyką, a związana z ewangelizacją. Młodzi ludzie wyszli w czasie winobrania między ludzi, w tłumy, tak chyba trzeba nazwać, bo w tym roku na winobraniu faktycznie tłumy były, z dobrą nowiną. No i zaraz o tych waszych doświadczeniach sobie porozmawiamy. Ja tylko zachęcę naszych słuchaczy, którzy może byli na winobraniu, może was spotkali, może widzieli się z wami, może są też członkami waszych wspólnot, żeby się podzielili także tym, co tam widzieli. No, ewentualnie też swoimi świadectwami. Telefon do studia oczywiście to 68 324 22 55. Powtórzę 68 324 22 55. A Patryk i Marek z Nowej Soli wybrali się do Zielonej Góry, żeby ewangelizować. Już pytałem waszych przedmówców, Michała i Anię, skąd pomysł. Rozumiem, że z potrzeby serca i z potrzeby ewangelizacji, właściwie tego, czym katolicyzm się zajmuje, żeby się mógł, ta wiara mogła się rozprzestrzeniać, no to musi ktoś iść i ewangelizować, ale wy jesteście młodymi, świeckimi osobami, ani seminarium, ani zakon, a jednak postanowiliście iść między ludzi. Skąd u was taka potrzeba?
Przede wszystkim chrześcijanie od zawsze wychodzili do ludzi. Chrześcijanie przez wieki, katolicy, prawosławni i nie tylko, wychodzili do ludzi, aby nieść dobrą nowinę. Apostołowie nie zamknęli się w wieczerniku, wyszli i zaczęli obwieszczać to, że Jezus jest faktycznie Panem i Mesjaszem. Więc jakby Kościół, jedynym zadaniem Kościoła jest ewangelizacja tak naprawdę. Sami doświadczyliśmy przemieniającej miłości Jezusa i chcemy to zanieść innym, dzieląc się własną historią życia. Często nasza historia życia jest tożsama z tymi historiami osób, które spotykamy, więc tak naprawdę dzielimy się swoją historią życia i pokazujemy, co Jezus zrobił z nami. Dużo osób odnajduje się w tych historiach i to budzi nadzieję i wiele razy też decyzję, żeby spróbować dalej żyć z Jezusem.
Patryk mówi, że dzielicie się historiami swojego życia, ale to jest z drugiej strony takie trochę odzieranie się, niektórzy powiedzą, z prywatności. Nie wszystkim to w smak, nie wszyscy to lubią. Nie zawsze to jest miłe, bo nie zawsze jesteśmy tymi prymusami, wzorowymi ludźmi. Czy wy też opowiadacie o tym, co w waszym życiu było złe i w jaki sposób udało się, i czy w ogóle udało się to naprawić? I czy wam ktoś w tym pomógł? Nie macie takich trochę oporów wewnętrznych, żeby tak ludziom napotkanym po prostu na ulicy opowiadać? No jednak dość intymne często sprawy z własnego życia. No nikt chyba nie lubi się przyznawać do tego, że zrobił coś, no, co jest godne, nie wiem, wstydu na przykład.
No tak, proszę rację. To nie jest jakby łatwa rzecz mówić o tym, o tych swoich grzechach, czasami też rzeczach półlegalnych, które robiliśmy. I tak naprawdę po ludzku sami siebie byśmy nie byli w stanie powiedzieć o swojej mrocznej przeszłości często, ale tak naprawdę to Duch Święty uzdalnia nas do tego, do dzielenia się dobrą nowiną, historią swojego życia. Tak naprawdę bez Ducha Świętego nie bylibyśmy w stanie bez Jego łaski, pomocy cokolwiek powiedzieć tak naprawdę na forum ludzi. Ja jestem tego przykładem tak naprawdę. Ja od małego dziecka zmagałem się z wadą wymowy, zmagałem się z różnymi też takimi rzeczami związanymi właśnie z wadą wymowy, które hamowały zapędy do wystąpień publicznych, a teraz tak naprawdę po doświadczeniu tego, że Jezus żyje, doświadczeniu Jego miłości, bez skrupułów, bez problemów wychodzę do ludzi, czasami do kilkuset ludzi na mszach z modlitwą o uzdrowienie, na spotkaniach charyzmatycznych i dzielę się tym, co Bóg zrobił. Czasami dzielę się swoimi przemyśleniami na temat jakiegoś wersetu z Pisma Świętego. Więc tak naprawdę to nie jest moja zdolność wyuczona. To jest tak naprawdę łaska, dar od Boga.
To jedno, a druga sprawa to jest też tak, że wy jesteście ludźmi młodymi, jeszcze przed 30 w większości przypadków, z którymi dzisiaj rozmawialiśmy, młodzi ludzie, studia, szkoły, praca, zanurzenie wśród waszych rówieśników, pójście do innych, opowiadanie o tym, jak wy przeżywacie swoją wiarę, wiąże też się z tym, że trzeba też czasem przemóc siebie, ale pójść w ogóle w tłum nieznanych ludzi i w ogóle w tłum. Czy wy nie baliście się, że to otoczenie, które jest w czasie winobrania, ten tłum, hałas, czy zostaniecie w ogóle wysłuchani? Czy w ogóle ktoś was zauważy? Marek, jak ty do tego podchodzisz?
Powiem ci, że strasznie się bałem. Bo nie można powiedzieć, że a nie boję się, idę. No zawsze gdzieś to z tyłu głowy jest, że nie wiem, zostaniesz wyśmiany, obrzucony pomidorami, zwłaszcza, że idziesz to robić podczas takiej imprezy wojewódzkiej, nawet bym powiedział, tak, jaką jest winobranie.
No właśnie, bardzo dużo z nas się boi tego wyśmiania, boi się, co ludzie powiedzą o mnie i no. Boi się tego, że ktoś będzie sobie ze mnie drwił, nie wiem, zrobi mi zdjęcie, wrzuci w internet i będę obiektem żartów. Wy się tego nie wstydzicie, nie boicie?
Wiesz co, ja bałem się. Bo gdzieś tam w głębi serca ten strach jednak się przejawia, ale kiedy dotarłem na miejsce po czasie, bo akurat praca zabraniała być od samego początku, jakoś obecność naszej wspólnoty, osób, które organizowały stację Jezus, były też osoby, byli tak zwani też wstawiennicy, którzy modlili się za nas, żeby to w jakiś sposób się udało. Myślę, że to dodało troszeczkę energii i mocy i ten strach w jakiś sposób się rozpłynął, tak? Bałem się niesamowicie. Ja osobiście, bo jadąc w piątek ze znajomymi właśnie pod konkatedrę, miałem takiego stresa, no zżerały mnie nerwy. Ale stwierdziłem, że jeżeli już tam jadę, to już jest zapowiedziane, to może Bóg to jakoś w jakiś sposób tam poprowadzi i się uda. I uwierz mi, udało się. Widziałem naprawdę wiele, nigdy nie czułem takiej mocy, gdzie jakoś tam przy tym kościele trwam. Troszeczkę dłuższą, bo prawie 11-letnią przerwą od kościoła. Niestety życie różnie się toczy, to poczułem takie wielkie uderzenie i wielką siłę w tym, że wspólnie możemy zdziałać dużo, dużo więcej, tak samo jak apostołowie, nie?
Mhm. A to jeszcze zapytam was w takim razie o owoce tych waszych spotkań, bo Marek mówi o tym, że no to było czuć tą moc. A czy tą ewangelizację wy trochę sobie jakoś próbujecie podsumowywać czasem, czy to, że wychodzicie, idziecie ze swoimi też, tak jak wspomniał Marek, pracuje, ale z drugiej strony znajduje na to czas, czy ten czas poświęcony był owocny. Czasem mówi się o ewaluacji, czyli krótko mówiąc, ileś włożyliśmy w coś wysiłku i na końcu, czy to przyniosło efekt. Czy to się też da przeliczyć, to wasze zaangażowanie i czy wy widzicie w ogóle sens i istotę i to, że ktoś po tych waszych akcjach, po tych waszych spotkaniach z ludźmi może się nawrócił, a może macie kogoś, kto wam powiedział jakieś świadectwo swoje, że dzięki temu, że was spotkał, coś w jego życiu zmieniło się w jakiś sposób. Macie takie informacje, takie owoce?
Tutaj nie jest odpowiedź jednoznaczna. Mhm. Propos tak od razu. Zbierania owoców, możemy powiedzieć tak i nie. Bo tak naprawdę też nie wiemy, co dzieje się w sercach osób, które nie wiedzą nawet, jak się z nami skontaktować. Wiemy o niektórych świadectwach, na przykład wczorajszym mszy z modlitwą o uzdrowienie, gdzie Bóg bardzo dużo osób uzdrawiał i to schorzeń nieuleczalnych. I to akurat chodzi o schorzenia ortopedyczne, ponieważ jeśli chodzi o jakieś choroby wewnętrzne, wiadomo, że nie można tego zweryfikować od razu. Ale były osoby, które na przykład przyszły z zablokowanym barkiem, po chwili modlitwy zaczęły ruszać tym barkiem chorym, bez możliwości uzdrowienia sposobem, jakąś terapią, operacją.
Kręgi szyjne.
Kręgi szyjne były zablokowane, kobieta po modlitwie zaczęła ruszać. To są takie jakby widoczne znaki, ale też kilka osób po mszy z modlitwą o uzdrowienie podeszło i podziękowało za to, że co zrobiliśmy, bo przyznały, że było im to potrzebne. Więc myślimy, że jakieś owoce są. Skali owoców tak naprawdę teraz nie zobaczymy, bo niektóre ziarno może wydać owoc dopiero za kilka miesięcy. Mieliśmy rozmowy czasami takie, że po prostu podzieliliśmy się, bo widać, że coś się poruszyło w sercu, ale nie widzieliśmy wielkiej deklaracji, wracam do kościoła i do spowiedzi, w ogóle zaczynam wszystko od nowa, ale było widać uśmiech i nadzieję na twarzach osób, z którymi rozmawiamy.
No ja to pytanie też tak zadaję w tym kontekście, że człowiek czasem idzie, próbuje coś zdziałać i nagle nie widzi natychmiastowych owoców i łatwo się zniechęcić. No dobra, idę z innym do innych, tu narażam się na śmieszność, tu narażam się na jakieś wytykanie palcem. O pomidorach, o których Marek wspomniał, nie wspomnę. Natomiast z drugiej strony, czy wy nie zrażacie się, że tych owoców nie widać tego od razu? Czy to warto w ogóle się brać za taką ewangelizację uliczną, skoro nie wiadomo, czy to jakiś przyniesie efekt, to co mówił Patryk?
Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że tak jak Jezus 2000 lat temu chodził po ziemi i ogłaszał, dawał świadectwo, co potrafi zrobić, jak uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych. Myślę, że owoce, czyli to, co inaczej. Zgubiłem wątek. Musimy poczekać, musimy uzbroić się w cierpliwość, bo od razu na pewno tego nie zobaczymy.
Ta przemiana w człowieku może po prostu trwać dużo więcej czasu, skoro...
To nigdy
tak się zapytam o twoje doświadczenie. Ty mówisz, że 11 lat poza kościołem, a teraz idziesz na ulicę i ewangelizujesz. To nie wszystkim się chyba to przydarza, bo niektórzy potrafią długie lata wracać do kościoła.
Ja we wspólnocie tu w Nowej Soli działam od 14 czy 15 roku życia. To jest kawał czasu, nie? Tylko, że z tą 10-letnią przerwą, gdzie naprawdę odwróciłem się w inny kierunek i na początku tego roku to był taki strzał, że nie radzę sobie, jest problem, nie wiem, choroba jedna, druga, trzecia, czwarta, sprawy prywatne, no może coś z tym zrobię, nie? No i to też nie było tak, że ja poszedłem i od razu wychodzę na ulicę i głoszę, ewangelizuję. Jaki mamy wrzesień, tak? Wiesz, kiedy ja poszedłem do kościoła? Jak wróciłem? Zobacz, to był styczeń. To był początek roku. Minęło 9 miesięcy. Po 9 miesiącach jest jakiś owoc tego, że w jakiś sposób tam wróciłem do kościoła, nie? Więc po prostu potrzebujemy czasu.
Mhm. Patryku, a jak ty to czujesz? Czy to, co robicie, ma dla was sens? Jedna akcja, druga akcja ewangelizacyjna. I czy to będziecie podejmować znowu? Czy to jest dla was coś, co będzie waszym stałym elementem takiej formacji w tej wspólnocie, w której jesteście? Czy to po prostu jest od okazji do okazji?
Tak naprawdę poza owocami na zewnątrz i oglądaniem, co Bóg robi dla drugiego człowieka, tak naprawdę my dużo otrzymujemy poprzez to, że wyjdziemy, przełamujemy często swoją strefę komfortu. Staniemy z tej kanapy, o której papież Franciszek mówił, i pójdziemy po prostu nieść w świat dobrą nowinę. My otrzymujemy. Rozmawiając właśnie z uczestnikami Stacji Jezu, z przyjaciółmi, z którymi głosiłem, wszyscy stwierdziliśmy, że my otrzymaliśmy jakiegoś powera. Jest tam teraz po prostu po wydarzeniach weekendowych, po prostu łatwo nam się stawało do pracy, było dużo radości, uśmiechu, po prostu łatwość modlitwy, po prostu nie było takiej monotonii, z którą się zmagaliśmy przed rozpoczęciem Stacji Jezus, więc my też otrzymujemy. Tak naprawdę, gdy ktoś, komuś opowiadam Ewangelię, dzielę się świadectwem, historią, tak naprawdę pierwszą osobą, która odbiera to, co ja mówię, jestem ja sam. Więc ja też sam się nawracam tak naprawdę przy każdej rozmowie. Czasami tak naprawdę te rozmowy tam praktycznie o Bogu nie ma, ale poznając historię drugiego człowieka, po prostu moje serce coraz bardziej płonie miłością. I jest to dla mnie niesamowite, dlatego ja dzielę się Ewangelią, ponieważ sam też dużo zyskuję, odkrywam Boga w nowy sposób, ilekroć spotkam nową osobę.
Bardzo ciekawy wątek poruszasz, Patryk, w tym momencie, bo może to jest też sposób na to, żeby tych wszystkich, którzy w kościele są i czasem się zastanawiają moje wątpliwości albo chcą umacniać wiarę, może właśnie powinni czasem pójść do drugiego człowieka. No może niekoniecznie na ulicę, niekoniecznie na winobranie w tłum, ale może jakiś sąsiad, jakaś członek rodziny i do czegoś go zaprosić. Czy to muszą być faktycznie takie spektakularne akcje, idziemy między ludzi, czy może faktycznie jest coś w tym, że na różne sposoby można o tym Jezusie mówić i niekoniecznie wcale to musi być takie, no typowo takie już duże wydarzenie, żeby ktoś się odważył. Może to faktycznie jest nawet trudniejsze, takie pójść do kogoś, kogo się zna i jemu o Bogu mówić. Jak wy do tego podchodzicie, do tego wątku wzmacniania swojej wiary przez głoszenie Ewangelii?
Zgodzę się z tobą, że trudniejsza jest ewangelizacja w swoim środowisku, w swoim otoczeniu, w miejscu pracy, bo tutaj nie mam ludzi, którzy pomogą. I tak naprawdę są dwa typy osób, które ewangelizują. Są osoby, które tylko na wydarzeniach ewangelizacyjnych, jak Przystanek Jezus, Stacja Jezus, Misja Talitacum ewangelizują i w swoim otoczeniu za bardzo się nie dzielą. A drugi typ osobowości, często właśnie ten pierwszy typ osobowości dojrzewa do tego drugiego typu osobowości, że te wydarzenia jakby rozpalają do ewangelizacji. I tak naprawdę często biskup Dajczak kiedyś powiedział, że na koniec przystanku Jezus chyba, jak dobrze pamiętam, udzielając błogosławieństwa powiedział, teraz tak naprawdę zaczyna się przystanek Jezus w waszym życiu. Kiedy wy wracacie do swoich domów, kiedy już nie będzie zespołu, nie będzie sceny, teraz zaczyna się ewangelizacja, bo teraz wiecie już, co macie robić i jak to macie robić. Róbcie i nie zatrzymujcie się.
No i to musi chyba posłużyć nam za puentę dzisiejszego naszego spotkania, ponieważ no, czas naszej audycji się już kończy. Bardzo ciekawie i z pasją o tym opowiadacie. No cóż, życzymy wam kolejnych takich akcji za rok na Winobraniu, na Przystanku Jezus, na Rap Stacji. Gdzie was będzie można spotkać? Gdzie was można w ogóle spotkać w realu poza tymi akcjami?
Przede wszystkim można nas znaleźć na stronie facebookowej. Tam dużo rzeczy wrzucamy wydarzeń, które organizuje nasza wspólnota Sól Ziemi. Też chcemy wrzucać informacje z lokalnych, które się dzieją, o wydarzeniach ewangelizacyjnych dla ludzi, którzy zmagają się z takimi trudnościami. Na pewno za rok będziemy w Sławie. Wierzymy, że na Winobraniu też będziemy. Może Bóg da, że będziemy w różnych parafiach diecezji i nie tylko. Takie są przynajmniej wstępne plany, założenia.
Jarocin, Woodstock.
Wszędzie tam, gdzie jest młodzież, krótko mówiąc.
Tak, tam, gdzie jest młodzież, ale też chcemy iść do, dzielić się w parafiach dobrą nowiną, rozpalając serca parafian, aby właśnie, tak jak wspomniałeś, wychodzili do swoich sąsiadów, których nawet nie ma czasami na niedzielnej mszy świętej, i byli po prostu dla nich chrześcijanami, czyli ludźmi, którzy niosą miłość Jezusa.
Czyli wspólnota Sól Ziemi z Nowej Soli na Facebooku. Tak,
tak,
można was znaleźć.
Mamy dwa profile. Wspólnota Sól Ziemi na Facebooku i Stacja Jezus.
Bardzo dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję.
To był Patryk i Marek z Nowej Soli, ewangelizatorzy na Stacji Jezus na Winobraniu. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. Miłego wieczoru wam życzymy. No a cóż, Strefa Młodych dobiega końca. Ja dziś dziękuję mojej towarzyszce, Agnieszka Wojnarowicz.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję.
W studio, myślę, że częściej już na Strefie Młodych, jeżeli już nie ze mną, to pewnie samodzielnie tę audycję dla państwa będzie prowadzić. Dla państwa audycję realizował Andrzej Pijanowski, Łukasz Brodzik. Mówię państwu dobranoc i do usłyszenia.